Dzień dobry, a naszym gościem dzisiaj w warszawskim studiu jest były prezydent Bronisław Komorowski. Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry, witam pana i witam państwa.
Panie prezydencie, 106 dni wojny w Ukrainie, 106 dni agresji Rosji na Ukrainę. Mam takie wrażenie, że 100 dni temu nie myślelibyśmy pewnie o tym, że będziemy dzisiaj mówić o setnym i szóstym dniu wojny. Nikt z nas chyba się nie spodziewał, że to będzie tak długo trwało.
No, ma pan zapewne rację, bo na pewno się nie spodziewał tego Putin, ale i chyba większość komentatorów świata zachodniego też nie. To do pewnym stopniu wyjątkiem był pan prezydent Biden, który od samego początku założył i przygotowywał Ukrainę i Stany Zjednoczone i cały świat zachodni do tego, aby postawił na długotrwały opór Ukrainy. Ja mam tą drobną satysfakcję, że także mówiłem wielokrotnie na samym początku, kiedy wszystkim się wydawało, że wojna na Ukrainie potrwa parę dni. Mówiłem o tym, że Ukraina nie jest bez szans, że ma swoje szanse na obronienie się skuteczne.
To dzisiaj
ale te 106 dni robi rzeczywiście ogromne wrażenie.
A to dzisiaj, panie prezydencie, jakby pan powiedział, to jest wojna na miesiące jeszcze, czy już na lata?
Według mnie na pewno na miesiące, a według mnie można budować scenariusze, z których będzie wynikało, że jakaś forma zamrożonego konfliktu, bo to może Rosja zrobić przy zatrzymaniu działań wojennych na większą skalę, to może trwać i lata.
Ale jeżeli ten zamrożony konflikt, to nie będzie korzystne dla Ukrainy i to nie będzie korzystne dla świata.
Nie będzie korzystne, nie. Dla oczywiście dla nikogo nie będzie korzystne, ale będą to ewentualnie dodatkowe szanse dla Rosji, która dzisiaj jest osłabła i ma kłopoty. No jednak bardzo wolno zdobywa terytorium Ukrainy, a jej celem była, jak dzisiaj się wszyscy do tego przyznają, jednak likwidacja niezależnego państwa ukraińskiego. Więc to wolne tempo ofensywy rosyjskiej jest powodem poważnych kryzysów, jeśli chodzi o siły zbrojne rosyjskie, jeśli chodzi o gospodarkę, więc Rosja może zaplanować takie działania, że no, złapiemy trochę oddechu, a jak się wzmocnimy, to drżniemy tę Ukrainę, a może jeszcze jakieś inne kraje okoliczne.
Pańskim zdaniem dostawy broni na Ukrainę są wystarczające? Ukraina mówi, mamy za mało broni. Te dysproporcje są między nami, a stroną rosyjską zbyt duże. O tym też mówią zachodnie źródła wywiadowcze.
No ja bym życzył Ukrainie, żeby tej dobrej, skutecznej przede wszystkim broni dostawali jak najwięcej. No ale powiedziałbym, to jest tak, że świat zachodni robi wysiłek na rzecz Ukrainy.
Wystarczający?
Powiedziałbym, na miarę swoich możliwości często, prawda, bo muszą miarkować poszczególne kraje, czy nie osłabiają własnego potencjału zbrojnego. Są oczywiście inne względy, które mnie nie przekonują.
Bo takie względy, jakie
mówię o różnych krajach, które wszystkie, które mówił, że nie należy to nawet polski prezydent mówił takim dziwnym językiem, że przekażemy Ukrainie amunicję obronną. Tak jakby była różnica między obronną i ofensywną.
Wszyscy mówili
amunicją.
Na początku wojny, panie prezydencie.
No to jest śmieszne. To jest takie dyletanctwo polityczne, które wywołuje u wojskowych wzruszenie ramion, wie pan. No bo czym się różni amunicja, której się strzela w obronie od tej, którą się atakuje.
Ale wracając do tego, czy świat robi wystarczająco dużo dla Ukrainy? Dlaczego prezydent Biden nie chce się zgodzić na to, żeby wysłać pociski dalekiego zasięgu dla wojsk?
No właśnie mówię, są takie ograniczenia, które świat zachodni sam na siebie nałożył.
Ale dlaczego? To było takie,
między innymi
takie
dlatego, że bo obawia się, to chyba nawet powiedział wprost on albo jego doradcy, że obawiają się uderzeń ukraińskich na terytorium Rosji. A pewnie, to już ja się domyślam tylko, ale zapewne za tym stoi obawa przed tym, że da się Rosji nie tylko argument propagandowy, ale da się Rosji argument na rzecz wykorzystania zapisów w rosyjskiej doktrynie wojennej, która mówi tyle, że w przypadku zagrożenia terytorium państwa rosyjskiego Rosja gwarantuje sobie prawo do pierwszeństwa uderzenia jądrowego bronią taktyczną.
Ale myśli pan, panie prezydencie, że rzeczywiście Rosja się przejmuje jakimikolwiek zapisami, jakimikolwiek doktrynami, jakimikolwiek dokumentami, które są na papierze?
Prawdopodobnie Rosja się mniej przejmuje, ale świat zachodni się przejmuje i no dlatego właśnie rakiet takich dalekiego zasięgu Ukrainie nie przekazuje. Przekazuje, na szczęście, ja to też mogę powiedzieć, przewidywałem dużo wcześniej, że te początkowe ograniczenia, pewnie wszyscy pamiętają, że to było, Ukrainie dostarczono kamizelki, kule odporne, hełmy, tak, amunicja, potem z trudem, ale jednak rakiety przeciwlotnicze krótkiego zasięgu, przeciwpancerne. Dzisiaj te ograniczenia ustępują i świat zachodni się przekonuje powoli, tak krok po kroku, że trzeba uzbrajać Ukrainę w coraz cięższe rodzaje uzbrojenia. Ja powiem panu, jestem przekonany, że jeśli dojdzie do jakiegoś bardzo zdecydowanego kryzysu państwowości ukraińskiej, czy ukraińskich zdolności obronnych, to świat zachodni podejmie decyzję także o wiele dalej idącym zaangażowaniu w tą wojnę. No
myśli
bo Putin
o czym
wypowiedział
myśli?
O wszystkim. Bo Putin powiedział, że ale on toczy na Ukrainie właściwie wojnę ze światem zachodnim. Nie z Ukrainą, tylko na terenie Ukrainy walczy z NATO i ze światem zachodnim. I panu powiem, że ja podzielam ten pogląd. Putin tak, on walczy ze światem zachodnim.
To, co chciałbym powiedzieć, to chciał pan powiedzieć, że jeżeli będzie większa eskalacja konfliktu na Ukrainie, to uważa pan, że świat zachodni byłby gotów do zaangażowania się bezpośredniego w ten konflikt? Pan,
to są różne, można budować bardzo różne scenariusze. Ja niedawno taki scenariusz do pewnego stopnia związany z tym, o co pan pyta, sformułowałem na łamach Rzeczpospolitej, że jeśli się będzie chciało odblokować na przykład eksport zboża ukraińskiego przez Odessę, no to musi być ktoś, kto będzie pilnował bezpieczeństwa żeglugi,
czyli
choćby nawet
NATO.
Statków krajów neutralnych, ale ze zbożem ukraińskim.
Czyli statki NATO.
No, a kto inny? Albo jakiejś innej koalicji chętnych. Jestem w stanie sobie to wyobrazić i słyszę, że w kręgach generalicji amerykańskiej, a może bardziej admiralicji amerykańskiej, tego rodzaju opinie także krążą.
Panie prezydencie, czy z Putinem trzeba rozmawiać? Czy Putina trzeba upokorzyć? Czy może nie należy upokarzać Rosji, jak mówi prezydent Macron?
Wie pan, największym upokorzeniem dla Putina będzie przegranie wojny. Więc jeśli pan pyta o tego rodzaju upokorzenie, to powiem tak, należy wygrać wojnę z Rosją. Natomiast
czy
takie słowne upokarzanie kogokolwiek, szczególnie w polityce, w dyplomacji poważnej, jest przeciwskuteczne. To raczej świadczy o własnej słabości.
A zadzwoniłby pan do Putina?
Gdybym miał powód istotny albo jakąś, widziałbym w tym szansę na postęp jakikolwiek w kwestiach likwidacji agresji rosyjskiej, to bez chwili zastanowienia. Natomiast takich możliwości dzisiaj nie widzę, więc uważam, że rozmowy dla samych rozmów, one są raczej nastawione na własną opinię publiczną. To znaczy w politycy świata zachodniego chcą pokazać swoim własnym wyborcom to, że no jednak działamy, po pierwsze działamy w stosunku do Rosji, po drugie nie tracimy nadziei, a po trzecie nie chcemy być odbierani jako zapiekły wróg Rosji. Ja takich potrzeb emocjonalnych nie mam, jak pan rozumie.
Panie prezydencie, dalszy ciąg naszej rozmowy na RMF24, rmf24.pl. Dziękujemy już słuchaczom RMF FM. Naszym gościem był Bronisław Komorowski, były prezydent. Panie prezydencie, porozmawiajmy teraz jeszcze chwilę o tym, co się dzieje może na Ukrainie. Uważa pan, że pomoc Niemiec dla Ukrainy jest wystarczająca, czy to jest tylko alibi?
Wie pan, wszystkie kraje świata zachodniego, świata demokratycznego muszą liczyć się z własną opinią publiczną. W przypadku Niemiec nastąpiła i tak nastąpił absolutny przewrót kopernikański w niemieckiej polityce, bo od oficjalnej postawy państwa niemieckiego, pacyfizmu państwowego, Niemcy przeszły do deklaracji w kwestii zbrojenia, pomagania Ukrainie, te 5000 hełmów słynnych, które obraziły przecież zdrowy rozsądek, nie tylko Ukraińców, no jednak Niemcy przeszli do dostarczania uzbrojenia. Niemcy są państwem bardzo bogatym, ale mają, szczerze mówiąc, ogromnie niedofinansowaną własną armię. Więc mnie nie obraża to, że oni muszą dbać przede wszystkim o własną armię, ale chciałbym widzieć większe zaangażowanie Niemiec jako najbogatszego kraju, który w Unii Europejskiej, który też w jakiejś mierze ma istotny wpływ na politykę Unii jako całości. Dla mnie przykładem jest Wielka Brytania w tym zakresie, która z taką determinacją i bardzo skutecznie i to z wyprzedzeniem prawie rok przed wybuchem wojny już szkoliła kadry armii ukraińskiej, już dostarczała uzbrojenia. Tu musi, trzeba powiedzieć, bo my Polacy, którzy słusznie dzisiaj podkreślamy, że robimy ogromny wysiłek na rzecz Ukrainy walczącej, ale nie mamy się czym pochwalić, jeśli chodzi o początki zaangażowania na rzecz Ukrainy, bo to nie tylko to, co mówił Zełenski, że relacje polsko-ukraińskie w ostatnich latach były, powiedziałem delikatnie mówiąc, zerowe. Relacje międzypaństwowe ze względu na to, że Jarosław Kaczyński podobno bardzo chciał wymusić na Ukrainę takie głębokie ustępstwa w kwestii polityki historycznej. No tak czy siak były, w ogóle nie istniały relacje. Ale oprócz tego, jak już inne kraje, wie pan, jak już inne kraje pomagały, Polska chyba była dopiero 7. krajem, który udzielił wsparcia materialnego Ukrainie.
No, dzisiaj Ukraińcy mówią o nas z dużym szacunkiem.
Dzisiaj na szczęście to zostało przełamane, ale pamiętajmy o tym, że też był taki okres w polskiej polityce daleko idącej wstrzemięźliwości w kwestiach ukraińskich.
Ja bym chciał jeszcze wrócić do sprawy uzbrojenia i sprawy wymiany czołgów między Polską a Niemcami. Mamy spory żal, mam takie wrażenie, tak mówią przynajmniej rządzący do Niemców, że wciąż nie otrzymujemy broni pancernej, którą mieliśmy dostać z Niemiec, w zamian za te czołgi, które wysłaliśmy na Ukrainę.
Ani pan, ani ja nie znamy żadnych umów między państwem polskim a niemieckim. To mam, słyszę tylko takie opinie, informacje, że gdzieś w NATO podjęto jakieś decyzje, że ma być jakaś rekompensata dla tych krajów, które przekazały uzbrojenie postsowieckie, postrosyjskie Ukrainie. I to słuszna byłaby decyzja, ale ja też słyszę, że spór się toczy nie o to, czy Niemcy wspomogą polskie wojsko leopardami, tylko jakimi. No to jest różnica, prawda? No, pytanie jest, czy starsza wersja, czy nowsza wersja. Coś tutaj ktoś według mnie nie dogadał tej kwestii.
Ale wie pan,
że
Grecy
początku
też mają podobny problem z Niemcami, bo chcą przekazać transportery opancerzone Ukraińcom, ale dopiero wtedy, kiedy dostaną zamienniki z Niemiec, nowsze transportery. No i też czekają. I też czekają.
Tak
my nie
jest,
czekaliśmy, tylko przekazaliśmy
pan,
od razu.
Ja miałem jako minister, potem jako obrony narodowej, potem jako prezydent, ogromną satysfakcję, ale taką gorzką satysfakcję, kiedy zaczęto Polskę chwalić, że polska armia jest jedyną, no nie jedyną, przesada, bo Brytyjczycy też byli po tej samej, w takiej samej sytuacji, właśnie Amerykanie, że kiedy jednak świat zachodni się rozbrajał i zmniejszał nakłady na obronność, to Polska się wyróżniła za czasu mojego ministrowania tym, że wprowadziłem, udało mi się przeprowadzić przez Sejm i podpis prezydenta ustawę o 2% produktu krajowego brutto na obronność. I nas potem chwalono, że no jednak mamy tą przyrost tej nowoczesności. No więc możemy, to jest gorzka satysfakcja po latach, ale powiem tak, że wie pan, ze smutkiem patrzę na to, że dzisiaj tak nerwowo dokonuje się jakiejś próby
zamówień.
No bo
jest wojna.
Nie, bo się nie zrobiło nic przez 7 lat. Robiło się zakupy, Polska robiła zakupy takie propagandowo-defiladowe. To znaczy po parę sztuk uzbrojenia, a nie systemy całe. Zmarnowano 7 lat, jeśli chodzi o rozwój polskich sił zbrojnych i dzisiaj minister Błaszczak nerwowo jeździ po świecie, próbuje bez planu, bez logiki kupować uzbrojenie, jakie się da i za ile się da.
A propos,
to znaczy,
czołgi
jak ktoś kupuje na
CITO,
płaci zawsze dużo więcej. A jak Polska nie jest najbogatszym krajem świata. My nie wolno skąpić na obronność. Trzeba hojnie przeznaczać, państwo powinno, pieniądze na obronę. Ale tym bardziej powinno dbać o to, żeby nie przepłacać niepotrzebnie.
A uważa pan, że czołgi koreańskie to jest dobry pomysł?
Średni.
Dlaczego?
Dlatego, że wie pan, to będzie chyba już 6. typ czołgu w Wojsku Polskim. jak się podjęło decyzję o Abramsach, które notabene warto spytać generałów, bo to nie generałów, ministra Błaszczaka, przez ile mostów i wiaduktów w Polsce Abramsy mają szansę przejechać.
Wiemy o tym, że są za ciężkie na te mosty.
No, trzeba właśnie logiki trochę w tych decyzjach. A wie pan, skąd się to biorą, tego rodzaju dziwne decyzje?
Pańskim zdaniem, skąd
biorą się stąd, że się nie pyta generałów. Bo te decyzje podejmują politycy pod kątem politycznych potrzeb i propagandowych. Szef sztabu generalnego i sztab generalny w decyzji o Abramsach nie brał żadnego wedle mojej wiedzy udziału, tylko sobie polityk, czyli minister obrony, wyciągnął inspektora wojsk pancernych. No, jak pan znajdzie pancerniaka, który powie, nie warto kupować tych czołgów, bo są za drogie, a mogą być mało skuteczne, a są za ciężkie na przykład i tak dalej. No, to jest polityczna decyzja, nie poparta ekspertami, wojskowymi, którzy widzą problem przezbrojenia polskich sił zbrojnych w całości.
To zostawmy na moment siły zbrojne i zostawmy na moment wojnę w Ukrainie. Wróćmy do krajowej polityki. Panie prezydencie, ile powinno być list opozycji w najbliższych wyborach?
Jak najmniej.
To znaczy jedna lista?
To znaczy jak najmniej. Nie, a co to znaczy powinno być? No, wie pan,
tak, żeby było skutecznie, żeby opozycja jak najbardziej zebrała jak najlepszy wynik
wyborczy. Ja uważam, że oczywiście z punktu widzenia arytmetyki wyborczej jest optymalne, żeby tych list było jak najmniej i żeby jak najdalej poszedł proces integracji opozycji demokratycznej. Ale oprócz tego jest jednak rzeczą bardzo istotną, czy opozycja w takim kształcie będzie miała walor atrakcyjności, na przykład dla rozczarowanych i zniechęconych do PiSu wyborców pospisowskich.
Ale widział pan.
Ja dlatego uważam, że trzeba dążyć do maksymalnej jedności, ale po pierwsze nie czynić z tego warunku jakiegoś, tak powiem, sztandaru takiego politycznego, tylko na przykład uprawiać politykę wspólną dzisiaj. I ja się cieszę, bo i w kwestiach samorządowych, już innych, widzę, te partie polityczne opozycyjne zapraszają nawzajem swoich liderów, zaczynają, ja bym namawiał na wspólne inicjatywy parlamentarne na przykład, a oprócz tego bardzo zachęcałbym ten biegun taki umiarkowanie konserwatywny, ten właśnie, który ma szansę, nie ma gwarancji, ale szansę przeciągnięcia zniechęconych wyborców umiarkowanych, jakby pisowskich, no, żeby oni rozpoczęli od tego bieguna, od tej prawej strony opozycji, jakiś proces integracji. Namawiam do tego i pana Hołownię, i pana Kosiniaka-Kamysza, ale także na przykład i Jarosława Gowina, od tego bieguna, a potem może będzie łatwiej, mniej, powiedziałbym, w poczuciu mniejszego politycznego ryzyka dogadywać się na przykład z Platformą Obywatelską i tak dalej.
Ale widział pan badania, które wskazują, że dużo więcej punktów dostaje za sam pomysł jedności i jednomyślności.
Dlatego opozycji. O tym mówię. Uważam, że ta część opozycji powinna z tego wyciągnąć wnioski, że nie można mówić, że nie chcemy jedności. Odwrotnie, my chcemy jedności, ale trochę inaczej. Z innymi jakby akcentami ideowymi, programowymi, właśnie bardziej konserwatywnymi. Ja oczywiście marzę oprócz tego, to żeby w Polsce powstała formacja polityczna, która będzie potrafiła łączyć na przykład proeuropejskość z bardzo poważnym szanowaniem świata tradycyjnych
wartości.
Czyli
pańska wymarzona chadecja?
Chadecja, czy partia taka umiarkowanie konserwatywna, czy centroprawicowa, no można różnie to definiować.
Jak Donald Tusk mówi w TVN24, aborcja dozwolona do 12 tygodnia, taki jest projekt Platformy Obywatelskiej, to pan na to mówi, przy tym swoim wymarzonej chadecji takiego nie przejdzie.
Nie, ja mówię o tym, ja, wie pan, dostrzegam to, że Donald Tusk powiedział w zasadzie, ja nie znam szczegółów tej wypowiedzi, od razu uprzedzam, ale wydaje mi się, że powiedział tyle, że jest zwolennikiem powrotu do kompromisu aborcyjnego z roku 92, ile pamiętam, 92, bo tam taki zapis był. To PiS tak zaostrzył nieprawdopodobnie te zapisy, że stały się do nieludzkimi.
Więc ja uważam, że to jest projekcie Platformy Obywatelskiej.
A gdzie indziej, jeżeli mówi o ustawie o związkach partnerskich, ja sam proponowałem ustawę o związkach partnerskich, bo uważałem, że to jest. Ale pytanie, jak się do tego podchodzi? Czy się widzi to jako problem pomocy ludziom będącym w odmiennej sytuacji, czy też jako sztandar ideologiczny.
Ale panie prezydencie, trzymając się tej aborcji, rozumiem, że gdyby był taki projekt Platformy Obywatelskiej, bo na to wszystko wskazuje, że jest taki projekt, który mówi o dozwolonej aborcji do 12 tygodnia, to pan by się pod tym nie podpisał.
Nie, no gdyby to był jest to powrót do rozstrzygnięć sprzed zmiany PiS-owskiej, to
aborcja, aborcja dozwolona do 12 tygodnia na żądanie.
No ale tak było. Ja się nie zgadzam z pomysłem na aborcję na żądanie. Uważam, że to jest zbyt daleko idące, bo jednak aborcja jest jakimś dramatem chyba prawie każdej kobiety, a oprócz prawie każdej rodziny jest jednak powinna być jakoś regulowana także kwestiami opisującymi sytuację, w której się dokonuje tego rodzaju, podejmuje się taką decyzję. I mnie nie przekonuje kwestia, że wystarczy sama wola kobiety, a jednak jakieś ograniczenia, takie jak były w tamtej ustawie, która kiedyś obowiązywała, przez 20 lat obowiązywała, dobrze służyła Polsce, pozwalała uniknąć na wojen ideologicznych, no została przez PiS wywrócona do góry nogami.
Zobaczymy, jak zareaguje parlament. 22 czerwca ma być pierwsze czytanie tego projektu. A teraz a propos parlamentu.
No wie pan, to ja mogę, można łatwo przewidzieć, że PiS będzie z tego robił wojnę ideologiczną, światopoglądową. Ale tylko Polsce jest, jak pan mnie przed chwilą pytał o jedną listę. No czyli rozumiem, że pan też jest zwolennikiem jakiejś odbudowy poczucia wspólnoty narodowej, jak jedności.
No nie namówi mnie pan, panie prezydencie, na to, żebym się wypowiedział, czego jestem zwolennikiem.
Nie może być tak, że się mówi w jednym sprawie jedność jest dobra, a w drugiej stronie możemy rozbijać tą jedność. I też i klaskać sobie brawa. A PiS tak postępuje.
Panie prezydencie, czy Komisja Europejska, odblokowując pieniądze z KPO, została oszukana pańskim zdaniem?
Według mnie oszustwie można wtedy mówić, jeżeli jakaś strona jest nieświadoma tego, co robi.
A komisja widziała tego, że zostanie oszukana?
Według mnie Komisja Europejska zakładała dobrą wolę rządu polskiego, no a chyba się mocno rozczarowała w momencie, kiedy wyszło na jaw, że w dniu wizyty szefowej Komisji Europejskiej w Senacie członkowie Klubu Prawa i Sprawiedliwości głosowali za poprawkami do tej ustawy zgłoszonymi przez opozycję. No, wyglądało to bardzo miło. Pani przewodnicząca wyjechała i dzisiaj ten sam Klub Prawa i Sprawiedliwości odwalił wszystkie poprawki opozycji. Więc to świadczy o tym, że chyba zgrzeszyli pewną naiwną wiarą, że Prawo i Sprawiedliwość jest partią taką, z którą można zawierać jakieś umowy,
porozumienia. Panie prezydencie, pan wierzy w naiwność, czy pan myśli o tym, że Komisja Europejska chciała już zakończyć ten konflikt?
Jedno i drugie. Komisja bardzo chciała zakończyć ten konflikt.
Może chciała się dać oszukać?
Ja wiem, no to tak mocno, ja tak też czasami myślę, ale wydaje mi się, że nikt nie lubi być oszukiwany, więc tak mi się coś wydaje, że może to rządowi pana Morawieckiego, który no jednak kolejny raz odsłonił twarz człowieka no niehonorowego w polityce i jednak stosującego metody no jednak kłamliwe, bo przecież on miał na pewno wpływ na decyzję własnego klubu, raczej wyjdzie bokiem.
Ale pańskim zdaniem dostaniemy te pieniądze, czy nie?
Problem polega na tym, że mogliśmy dostać i pieniądze, i pomoc Komisji Europejskiej w odbudowie niezależności polskiego wymiaru sprawiedliwości. A pieniądze pewnie częściowo dostaniemy, ale zostaniemy z Krajową Radą Sądownictwa, z inaczej nazwaną Izbą Dyscyplinarną i z tym samym strasznym ministrem sprawiedliwości.
A propos prezentów, co pan dostał na 70. urodziny? No powiedzmy od prezydenta Dudy. Dostał pan coś?
Nie, się nie spodziewałem.
Nawet kwiatów się pan nie spodziewał z kancelarii?
No ale przyzna pan, że byłoby... Nie ma takiego obyczaju, wie pan, było by chyba to pachniałoby na odległość hipokryzją.
Ale nie sądzi pan, że byłby to miły gest, gdyby pan dostał kwiaty od obecnego prezydenta dla byłego prezydenta?
Nie, znam 1000 lepszych sytuacji, w których można tego rodzaju gesty wykonywać, które nie są podejrzane o hipokryzję.
A znaradzi nam pan...
A wie pan, a hipokryzja jest największym, tak powiem, problemem polityki.
A zdradzi nam pan, jaki najlepszy prezent pańskim zdaniem pan dostał na te 70. urodziny?
Wie pan, to były takie nietypowe urodziny, bo ja obchodziłem 70, a moja mama setkę. I, czyli razem 170. Razem 170. Ja wiem, no bardzo, nie, no miłe prezenty i przede wszystkim największym prezentem była obecność prawie całej rodziny i nie tylko tej bliskiej, ale także i tej dalszej. To zawsze jest jakiś prezent, który się docenia może nie od razu, ale po latach bardzo, bo to są jednak kontakty odbudowywane w rodzinie. No, więc powiem tak, największym prezentem była obecność dzieci, wnuków, ale także i wszystkich członków rodziny i to tej dalszej gdzieś tam z pokrewieństwem idącym dopiero w pokolenia.
Bronisław Komorowski, były prezydent, był naszym gościem. Dziękuję bardzo, panie prezydencie.
Dziękuję uprzejmie. Wszystkiego dobrego.